Привіт, друзья! Здравствуйте на канале Надокучного Историка. What the fuck? Tyle lat jestem zaangażowany w konflikt ukraińsko-rosyjski i ciągle gadamy o tej wojnie, oglądamy tą wojnę, patrzymy na tą wojnę, ale ze względu na nasze położenie i sytuację patrzymy z perspektywy Ukraińców. Dzisiaj chciałbym zrobić coś wyjątkowego. Dzięki chłopakom z grupy Zwiezda chcemy wam pokazać, jak wyglądają rosyjscy żołnierze. Zarówno operatorzy sił specjalnych, jak i tak zwane mobiki, czyli zmobilizowani jesienią 22 roku do sił zbrojnych. Chłopaki przygotowali dla nas różne sylwetki, różne wyposażenie i postaramy się je dzisiaj nagrać, pokazać. Zaczniemy zapewne od systemu Ratnik. Przejdziemy przez różne fazy tej wojny, żeby pokazać choćby o takich oto pacjentów, którzy dostawali jeszcze szpej pochodzący z czasów Związku Radzieckiego. Jak to wygląda teraz w 26 roku i zgadnąć, gdzie może zmierzać program dalszego rozwoju indywidualnego wyposażenia i umundurowania żołnierza Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Oczywiście ten film ma cel wyłącznie edukacyjny i pokazujemy te sylwetki tych ludzi przede wszystkim z myślą o tym, żebyście mieli jakieś wyobrażenie na temat, jak oni wyglądają. Także razem z grupą Zwiezda serdecznie zapraszam na dzisiejszy materiał o Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Armia rosyjska na początku XX wieku zaczęła się intensywnie modernizować. Celem było odejście od gigantycznych zapasów sprzętu postsowieckiego i wprowadzenie nowoczesnego umundurowania i wyposażenia zgodnego ze standardami, jakie występują w armiach krajów zachodnich. Podstawą tej modernizacji był system Ratnik. W ramach Ratnika był zarówno system odzieży opisywany skrótem WKBO, który posiadał kilka warstw, od bielizny począwszy na kurtkach zimowych skończywszy, cały nowy system oporządzenia, kamizelek kuloodpornych, kamizelek oporządzeniowych, hełmów, elektroniki, łączności i innych akcesoriów oraz poza takim najbardziej standardowym systemem dla żołnierza piechoty wprowadzano też dużo różnych innych ładownic, kamizelek oraz elementów wyposażenia dla specjalistów, a także pojawiły się firmy, które szyły wyposażenie, umundurowanie i nie tylko, które nie było kontraktowe, ale było kupowane i używane przez żołnierzy, ponieważ dawało im większe możliwości niż sprzęt, który dostawali z armijnych magazynów. Tak to wszystko pięknie wyglądało w teorii. Armia rosyjska miała się modernizować, miała być coraz lepiej umundurowana, wyposażona, żołnierz miał mieć odpowiedni zapas wyposażenia, pojawiły się skarpety, ta armia miała być, można powiedzieć, na modłę zachodnią. Warto dodać, że choć Rosjanie wprowadzili do swego oporządzenia system mocowania polegający na przeplataniu pasków, czyli coś jak mole pals, to warto zaznaczyć, że w rosyjskim systemie oczka są szersze. Także zrobili to, ale zrobili to po swojemu. Pierwszą i najważniejszą wizualnie nowością była wymiana kamuflażu. Rosjanie w poprzednich dekadach ostro eksperymentowali, kopiując wszystkie fajne wzory ze świata, jak i tworząc własne. Każdy dedykowany do jakiegoś określonego środowiska, czy też pory roku, ale też pozwalali sobie na szalone eksperymenty. W 2008 roku do gry wszedł kamuflaż uniwersalny EMR, zwany popularnie cyfrową florą. Ten mocno zielony kamuflaż z pikselowym mikrowzorem stał się podstawą do unifikacji kolorowego i eklektycznego sprzętu sił zbrojnych. Rok później do służby zaczęły wchodzić nowe mundury wzór 09 oraz ich kolejne modyfikacje, nazywane od nazwiska ich konstruktora, Walentina Judaszkina, Judaszkinami. Ciekawostką w tych mundurach było zrezygnowanie z niepraktycznych w epoce kamizelek kuloodpornych, doczepianych czy wszywanych pagonów na ramionach, na rzecz naramienników, jednego na klacie i drugiego na rękawie. Trochę podobnie jak w naszej 2010. W tym systemie zaczęło pojawiać się nowe oporządzenie i wyposażenie. Lecz już w 2014 roku podczas aneksji Krymu pojawiły się nowe modele powstałe w ramach programu Ratnik, co po polsku znaczy wojownik. To był najbardziej ambitny projekt modernizacji armii na wschodzie od czasu wynalezienia szereg dusicielek. System miał być tak kompleksowy, że planowano wymienić absolutnie wszystko. Było to dzieło dziesiątek rosyjskich firm zbrojeniowych, obejmujące 10 podsystemów i 59 osobnych elementów. Próba opisania całości przyprawia mnie o ból głowy, a nie chcę zrobić z tego niszowej wyliczanki kolejnych elementów, która poza największymi świrami mało kogo będzie obchodzić. Od czegoś jednak trzeba zacząć, więc zacznijmy od ubrań. Punktem wyjścia, podobnie jak w większości elementów tego projektu, było wyposażenie armii amerykańskiej. Amerykanie w czasie II wojny światowej wszystko nazywali M1, a u ruskich prawie każdy element zaczyna się od skrótu 6B, więc trzeba uważnie studiować cyferki. Amerykanie mają system warstw ubioru ECWCS, a Rosjanie stworzyli system WKBO, przemianowany później na WKPO, zwany przez żołnierzy kapustą, obejmujący 8 warstw, od bielizny termicznej począwszy, na waciaku z uszanką skończywszy. Co ciekawe, Ruscy, jak prawdziwi ortodoksi, odrzucili nowoczesność i przyjęli tradycję, przyszywając znów na ramionach bluz i kurtek prostokątne naramienniki, na które nakłada się pochewkę z wyhaftowanym stopniem, a które są zbędne, bo i tak są niewidoczne, gdy założycie kamizelkę. A skoro już przy kamizelkach jesteśmy, starsze modele 6B23 i wszelkie pochodne zostały zastąpione kamizelkami 6B45 i ich wariantami rozwojowymi. Rosjanie mają tendencję do miksowania miękkich wkładów kewlarowych, twardych ceramicznych oraz używania przestarzałych, ale tanich i prostych w produkcji wkładów stalowych, by pokryć jak największą powierzchnię ciała żołnierza. 6B45 ma aż 3 wersje. Od lekkiej po ciężką, w której żołnierz wygląda jak Robocop. Tu możecie podziwiać przykładowe oryginalne wkłady do tych kamizelek. Swoje wersje kamizelek dostali też spadochroniarze 6B46 oraz czołgiści 6B48. W 2019 wojsko połapało się, że ich sprzęt świeci w noktowizji, bo niczym niepokryty poliester odbija światło podczerwone jak lustro. Dlatego w kolejnych zamówieniach zaczęto wszywać kamuflażowe taśmy i elementy, które miały nie odbijać światła podczerwonego i zwiększono wymagania wobec zastosowanej tkaniny bazowej. Choć Rosjanie zaczęli naszywać taśmy na ładownice na kamizelkach kuloodpornych, to wciąż żywa jest koncepcja używania osobno kamizelki kuloodpornej i kamizelki oporządzeniowej. W ramach ratnika popularne są kamizelki 6SH117, zakładane na kamizelki kuloodporne. Rosjanie stworzyli imponującą ilość ładownic do tego systemu, a trzeba pamiętać, że są jeszcze prywatne firmy tworzące własne wzory ładownic. Więc jeśli idzie o ilość dostępnych kieszeni, wybór jest spory. Bazowo żołnierz dostawał 4 ładownice na 2 magazynki do AK, 4 na granaty, 2 uniwersalne oraz chlebak. Jeśli dostał inną broń jak SWD czy PK, to powinien także dostać ładownice przeznaczone do amunicji do tej konkretnej broni. Na łokcie i kolana trafiły dedykowane, zakładane na mundur ochraniacze z twardego plastiku, co wyraźnie różni się od popularnych u nas piankowych wkładek w rękawy i nogawki. Rosjanie preferują twardsze ochraniacze, choć zewnętrzne mocowanie zawsze sprawia pewne problemy przy intensywnym ruchu, bo te cholerstwa lubią się zsuwać. Na głowę rosyjskich żołnierzy trafił hełm 6B47, wykonany z aramidu, wyposażony w montaż na noktowizor oraz boczną szynę na latarkę. Jego fasunek, wykonany z taśm, ma umożliwić noszenie pod hełmem słuchawek balistycznych i systemu łączności. Wprowadzono też inne, specjalistyczne hełmy dla czołgistów czy spadochroniarzy o innych fasunkach i kształcie. Krajowy przemysł miał w ramach ratnika dostarczyć żołnierzowi wszystkiego, co niezbędne. Odzież, oporządzenie, ochrona balistyczna, medycyna pola walki, łączność, optyka, uzbrojenie i masę innych rzeczy. I nawet sławna saperka została zmodyfikowana. 24 lutego 2022 roku nadeszła chwila prawdy dla rosyjskiej armii. Wszystko miało pójść gładko jak amerykańskie inwazje na Irak czy Afganistan. Pokażę wam teraz kilka sylwetek z tego początkowego okresu. Są one przykładowe, bo w różnych miejscach na froncie i w różnych okresach jednostki lepiej i gorzej wyposażone występowały równolegle, ale ma to pokazać wam ogólny obraz, jak to wyglądało. Ten żołnierz prezentuje regulaminową sylwetkę przeciętnego rosyjskiego Wojewódzkiego z Mechola. Hełm 6B47, kamizelka kuloodporna 6B45, a na niej kamizelka oporządzeniowa 6SH117, mundur WKBO i AK-74 z celownikiem IP-76. Świetnie widać, jak na początku wojny Rosjanie zamiast przypiąć ładownicę do kamizelki kuloodpornej, to nosili na niej dodatkową kamizelkę oporządzeniową. Tak jak tu widzicie, zgodnie z regulaminem miał wyglądać trzon rosyjskiej armii. Gdy z Mechole posuwali się od granic w głąb kraju, pod Hostomelem wylądował z nieba desant WDW, elity rosyjskiej armii. Na początku wojny spadochroniarze robili największe wrażenie ilością i jakością sprzętu. Nowiutkie hełmy, kamizelki 6B46, mnóstwo ładownic i pas biodrowy z szelkami przerobiony z dolnej części kamizelki 6SH117. Na łokciach i kolanach ochraniacze 6B51, na hełmie gogle 6B50, a w ładownicy na pasie Noctowizja. Na nogach zaś ukraińskie buty Talany, które na początku wojny razem ze skarpetami z SEU były popularne wśród Rosjan trofeum. Poza spadochroniarzami wokół ważnych obiektów pojawili się zwiadowcy. Hełm 6B7-1M, kamizelka 6SH117, założona jak pas oporządzeniowy pod kamizelkę kuloodporną 6B45, wzbogaconą o ochronę krocza A18 produkcji Ars Army. Zamiast munduru, bardzo typowa dla rosyjskiej armii rzecz. Dwustronny kombinezon maskujący zwany maskhałatem 6SH122. Jego AK-74 jest zmodyfikowany oraz wyposażony w zachodnią optykę, którą Rosja przed wojną importowała. Zdarzali się też żołnierze z miksem starego i nowego wyposażenia, jak ten strzelec wyborowy. Nosi kamizelkę 6B23, a na niej kamizelkę oporządzeniową 6SH112 z epoki przed ratnikiem, które mimo wprowadzenia nowego systemu były dalej produkowane w kamuflażu EMR. Zamiast regulaminowych butów ma sportowe trampki noszone dla większej wygody, a z jego sprzętu uwagę zwraca nowoczesny plecak RK25 i stara, niezmieniona od ponad 100 lat łopata dróg Saudata. Nice. Putin został okłamany przez swoje otoczenie. WDW wylądowało pod Kijowem i zamiast kwiatami zostali powitani ogniem KM-ów i rakiet. Czołówki pancerne zostały zatrzymane pod miastem, a zapasy zaczęły się kończyć. To była chwila, która zweryfikowała wszystko, a największym wrogiem rosyjskiej armii okazali się nie Ukraińcy, tylko sami Ruscy. Jak powiedział niedawno przeze mnie już cytowany Markis de Custine, gdyby chcieć jednym słowem wyrazić, co dzieje się na Rusi, należy powiedzieć kradną. I choć cytat ten ma ponad 200 lat, to nic się nie zmieniło. Przez lata rosyjska armia była wymarzonym celem i kontrahentem dla mafijnych oszustów. Można było ustawić przetarg na dosłownie wszystko i wcisnąć resortowi obrony najgorsze gówno. Niejadalne racje żywnościowe, świecące w podczerwieni plastikowe kamizelki, łatwopalne mundury, chińskie baofengi w obudowach udających profesjonalne radiostacje, hełmy i wkłady do kamizelek wykonane nie z aramidu, tylko gównolitu, czy optyka na broń, która była chińską taniochą do ASG z domalowanym logo. Do tego w ciągu długich miesięcy czekania w zimowych obozach wzdłuż granic Ukrainy sami żołnierze handlowali czym mogli. A białoruscy kierowcy jeszcze nigdy nie byli tak dobrze zaopatrzeni w paliwo, którego brakło potem w drodze do Kijowa. Program Ratnik był bardzo ambitny i kompleksowy, ale ilość złodziejstwa i oszustw przy jego wdrażaniu doprowadziła do tego, że kto chciał mieć dobry sprzęt, musiał dokupywać go prywatnie. Do tego okazało się, że Rosja nie jest w stanie szybko uzupełniać strat, bo ceny w przetargach były zawyżone, produkcja podzlecana w różnych miejscach, w tym dalekich krajach i brakło na miejscu mocy produkcyjnych, by utrzymać zaopatrzenie dla powoływanych pod broń żołnierzy. Moment załamania przyszedł na początku jesieni 2022 roku. Mimo gigantycznych inwestycji w rozbudowę i modernizację armii, bardzo szybko, bo już jesienią 2022 roku okazało się, że kolejni powoływani pod broń żołnierze w ramach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej nie mogą już liczyć na nowoczesne wyposażenie z systemu Ratnik. W pierwszej kolejności ofiarami postsowieckiego sprzętu zostawali poborowi z tak zwanych ludowych republik Ługańskiej i Donieckiej. Im wydawano wyposażenie pochodzące jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, które było szykowane w czasach Breżniewa i Chruszczowa na III wojnę światową. Oni latali w oporządzeniach z pasami, szelkami z wyrobu skóropodobnego, z plecakami typu wieszcz, mieszok. Dostawali AK-74, jak i AKM-y starszego typu, stalowe hełmy. Jedynie co można powiedzieć, to mieli w miarę nowoczesne umundurowanie, ponieważ było to już umundurowanie z serii WKBO, aczkolwiek z mojego doświadczenia doświadczenia. Dostawali też starsze, poprzednie wersje mundurów, a też zdarzało się dokupywanie tego umundurowania z zapasów armii białoruskiej. I to był jakby, jeśli chodzi o wyposażenie, można powiedzieć najciemniejszy okres Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, jesień 2022 roku. Prezentowany poborowy ma na sobie stalowy hełm SSH-68, pamiętający interwencję w Afganistanie, oraz pas z lat 80. z parcianymi ładownicami. Warto dodać, że parciane ładownice na cztery magazynki, nawet u żołnierzy z nowszym wyposażeniem, występowały często na pasku od spodni, jako torba zrzutowa albo ładownica na zapasowe magazynki. Ruscy tak bardzo kochają ten element szpeju, że stworzyli jego nową, pikselową wersję z zapięciem na tak zwaną hiszpańską klamrę. Ale chyba nie dźwignęli tematu produkcyjnie, ponieważ patrząc po zdjęciach i filmach z tej wojny, jest to bardzo rzadko występujący fant. Ten poborowy miał szczęście, bo dostał AK-74. Jesienią 22 roku mobiki dostawały też wyciągnięte z magazynów AKM-y, a ci szczególnie pechowi z Republik Ludowych karabiny Mosina z II wojny światowej. Nie dlatego, że w Rosji nagle zabrakło kałasznikowów, tylko dlatego, że logistyka nawaliła. Poborowy ubrany jest w mundur letni wzór 14 z kurtką wzór 09. Poza głównymi producentami kontraktowymi tego typu umundurowanie produkowała cała masa warsztatów w całym kraju, a także na zajętym Donbasie, więc ich jakość i krój bywają różne. Wtedy też zaczęła wzbierać chińska fala, czyli coraz większe i większe zakupy szpeju z AliExpress, przede wszystkim od firmy Yakeda. Zanim jednak Chińczycy przejęli wszystko, to właśnie małe i duże firmy rosyjskie jako pierwsze próbowały odpowiedzieć na gigantyczne zapotrzebowanie. Kamizelki serii 6 B zastąpiły wynalazki, tak jak widoczna tu Kamza, moduł Kokon ze stalowymi wkładami. Podobna do ukraińskich kamizelek Corsair z czasów ATO, gdy Ukraina też nie miała czasu i pieniędzy, a musiała bardzo szybko wyposażyć żołnierzy. Pojawiły się też podobne konstrukcyjnie kamizelki Monolit. To był moment, gdy Rosja wciąż próbowała wyposażyć wszystkich, wykorzystując własne moce produkcyjne. Po początkowym kryzysie z brakami w broni strzeleckiej, wojsko dostało nowiutkie karabinki AK-12. Warto dodać, że choć AK-12 cały jest pokryty szynami RIS, to nigdy nie spotkałem choć jednego piechocińca, który miałby na nich założony kolimator czy inny celownik. Same karabinki AK-12 omówię w osobnym materiale, bo na to zasługują. Tam, gdzie to było możliwe, sięgnięto po żelazne zapasy na czarną godzinę. Ten żołnierz uzbrojony w RPK-74M ma kamizelkę kuloodporną 6B-23. Pod nią mundur starego typu 09/10. Na wierzchu jest kamizelka oporządzeniowa, a na niej komplet prywatnie zakupionych ładownic do RPK. W jego wyposażeniu przemieszane jest wszystko, co udało się jeszcze na początku 23 roku wyciągnąć z magazynów. Szczególnie w jednostkach, które były do tej pory oszczędzane w walce i trzymane w rezerwie na wypadek problemów wewnętrznych w Federacji Rosyjskiej. Musicie pamiętać, że poza Ukrainą Rosjanie stacjonują też w Arktyce, pilnują licznych narodów Kaukazu i Syberii, obstawiają granice z Chinami i jeszcze jeżdżą na misje zagraniczne do Armenii czy Syrii. Więc było gdzie szukać ludzi i wyposażenia, ale ich ściągnięcie zajęło sporo czasu. Poza mobikami czy kontraktowymi są też pasjonaci, którzy inwestowali w siebie i sprzęt. Ten tutaj kupił chińską podróbkę hełmu Fast z pokrowcem typu Scream. Prywatnie zakupił też Gorkę ze wstawkami z kamuflażu EMR. Ma też kamizelkę 6B-46. W siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej służyli przecież weterani misji zagranicznych z doświadczeniem wojskowym, którzy już doskonale wiedzieli, że jeśli chcą mieć jak walczyć i poprawić swą własną wygodę, muszą o to zadbać sami. Jest w Rosji kilka firm podobnych do naszego Helikona, które próbują sprzedać żołnierzom wszystko to, czego nie daje armia, ale ze względu na ceny nie każdy może sobie pozwolić na takie doszpejowanie. Na wojnie się ginie, ale nieliczni, którzy przeżywają, uczą się. Rosjanie przykuli mą uwagę detalami, które mimo doświadczenia frontowego bardzo długo ewoluowały, a i tak nie wszyscy przyjęli nowe rozwiązania za standard. Idealnym tego przykładem jest żgut. Zastanawiacie się pewno, o czym mówię. Żgut to różowa gumowa taśma, którą widzieliście milion razy na zdjęciach od Afganu przez Czeczenię aż po Ukrainę. Żgut z założenia jest stazą, którą owija się wokół poranionej kończyny, by się nie wykrwawić. To wynalazek z lat 70. i choć wiedza oraz sprzęt poszły do przodu, jeszcze w 2023 oglądałem wywiad w rosyjskiej telewizji, gdzie panowie bronili żgutów niczym Francuzi czerwonych portek w 1914 roku. Różowa guma występuje w czterech rodzajach. Od najstarszych z zapinaniem na łańcuszek po nowe, karbowane i bardziej pomarańczowe i nie mają startu do staz typu CAT czy soft. A mimo to nawet dziś apteczka wielu rosyjskich soldatów składa się tylko ze żguta i bandaża wzoru z ostatniej wojny światowej. Dla wielu rosyjskich żołnierzy pierwszy kontakt ze stazą typu kat miał miejsce, gdy zdjęli ją z pokonanego Ukraińca. Od 2023 roku zarówno u Ukraińców, jak i Rosjan bardzo popularne stały się chińskie podróbki zestawów IFAK. I widać, że ci, którym zależy na swoim zdrowiu, doposażają się w chińską medycynę oraz lokalne wersje turniketów. Kolejnym drobiazgiem, który przykuł moją uwagę, są karabinczyki. Doświadczeni wojskowi noszą je zapięte z tyłu kamizelki, by w razie bycia ranionym móc podpiąć do nich linkę, za którą towarzysze wyciągną ich spod ognia w bezpieczne miejsce. Sęk w tym, że większość ludzi małpowała ten zwyczaj, nie wiedząc, jak on ma działać. I zapinając karabinczyki na mole na plecach w taki sposób, że nie da się do niego wygodnie zapiąć linki, gdy leżycie ranni na plecach, na przykład z urwaną nogą. Przynajmniej niektórzy oduczyli się tego, choć nie była to tania lekcja. Równie bolesna była nauka droniarstwa. Ukraińcy długo dominowali w tym obszarze, zanim Rosjanie mogli przejść od działań pasjonatów i wolontariuszy do szerszej skali wspieranej przez państwo. W 2024 i 2025 nawet momentami uzyskiwali przewagę dzięki swym dronom. Otworzono ośrodki szkoleniowe, zaczęto trenować operatorów, budować fabryki i ogólnie ogarnęli się w temacie. Wprowadzili na pole bitwy drony sterowane światłowodem, dramatycznie zwiększając frontową strefę śmierci z kilku do kilkunastu kilometrów. W momencie, gdy nagrywam ten materiał w połowie 26 roku, przewaga dronowa znów jest po stronie Ukraińców, ale Rosjanie starają się nadążyć i wyprzedzić wroga. Tak narodziła się zupełnie nowa specjalizacja w armii. Droniarz, wyposażony w lekką kamizelkę przeznaczoną dla sił wewnętrznych MWD, wypatruje zagrożenia z nieba, przed którym żadna balistyka go nie uratuje. Uzbrojony jest w strzelbę automatyczną Saiga 12. Takie strzelby okazały się najskuteczniejszym narzędziem ostatniej szansy w walce z dronami FPV. Ten sam człowiek na potrzeby materiału wcielił się też w rolę operatora drona, obecnie najcenniejszego zasobu ludzkiego w polu. Operator, siedząc w zamaskowanych ruinach piwnicy gdzieś na froncie, potrafi zadać wielokrotnie większe straty przeciwnikowi niż wyrzeźbiony jak grecki bóg spadochroniarz z pekaśką. Niestety za dużo latania dronem nie nagraliśmy, bo nam się popsuł i musieliśmy się poratować ersacem. Na przełomie 2023 i 2024 AliExpress zapełnił się ofertami na dosłownie wszystko z systemu Ratnik. Hełmy, kamizelki, ładownice, mundury, akcesoria, optyka i nie tylko. Obfitość oferty była tak wielka, że rekonstruktorzy mogli od stóp do głów ubrać się u Chińczyka w regulaminowy ruski szpej. Wynikało to z tego, że dostawcy rosyjskiego wojska nie wyrabiali z produkcją i musieli podzlecić ją w dalekiej Azji. A Chińczycy, jak już raz coś się u nich zamówi, to nie bawią się w prawa autorskie i od razu dodają wzór do oferty. Obecnie nawet najwięksi gracze na rynku, jak BTK Group czy Triada TKO, mają swoje szwalnie, między innymi w Wietnamie. Poza zakupami poliestrowych EMR-ek w Azji, Rosja ściągała kontraktowy sprzęt z Turcji, Chin oraz innych krajów byłego Związku Radzieckiego i sojuszniczych, przez co na froncie pojawił się miks egzotycznych modeli i kamuflaży. Przed 2022 rokiem sytuację, w której regulaminowy sprzęt masowo zastępuje kolorowy demobil i produkcja prywatna, kupowana przez żołnierzy, w wojsku nazywano ukrainizacją armii. I taka ukrainizacja spotkała w końcu armię rosyjską. Obecnie sytuacja trochę się ustabilizowała, choć patrząc na zdjęcia ruskich wojaków, którzy coraz częściej wybierają multicam zamiast EMR-a, obie armie zaczynają wyglądać wizualnie podobnie. Z tą różnicą, że Ukraińcy mają dostęp do sprzętu z całego świata, a Rosjanie z powodu sankcji są często skazani na używanie swoich genialnych wynalazków, jak to oni mówią, bez analogów w mirie.
O kur... Motokomando.
Współcześnie wszystko się pomieszało, obok siebie występują żołnierze dobrze umundurowani oraz wyposażeni oraz totalne dziady 50+ w chińskim szpeju. Najpierw dobry szpej zaczął odpływać od tych, którzy go nie potrzebują. Tu możecie zobaczyć regulaminowego czołgistę w sprzęcie, w jakim zaczynał wojnę. Hełmofon będący wersją rozwojową projektu z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kamizelka 6B48 dla czołgistów wzorowana na kamizelkach amerykańskich i AK-74. Ten tutaj nosi długą wersję, bo krótkie zwane krinkowami stały się pożądanym towarem deficytowym. Podobny los spotkał pistolet w kaburze. Powinien tam być pistolet Grach 9x19 Parabellum, ale przez 4 lata wojny trzeba było przeprosić się ze starynkimi Makarowami 9x18 i wyciągnąć je z magazynów. Jego mundur jest wykonany z dwóch różnych materiałów. Rękawy w założeniu miały być trudnopalne, a korpus oddychający. Miało to ułatwić ewakuację w jednym kawałku z płonących pojazdów i poprawić komfort pracy wewnątrz nich. Do tego rękawy mają kieszenie na wkłady kewlarowe. W toku wojny tacy jak on często jako pierwsi kończyli bez dodatkowego sprzętu, bo w pojazdach nie był potrzebny. A siedzieć w tym wszystkim, w takim T-72, to latem piekarnik, a zimą lodówka. Rosja wciąż trzymała jednostki w rezerwie, jak tą jedną ostatnią dalekowschodnią brygadę WDW, która została później rzucona na Donbas w roli straży pożarnej interweniującej na najgorętszych odcinkach frontu. Ten żołnierz prezentuje postać z takiej jednostki z środkowego okresu wojny. Wciąż w miarę regulaminowy, choć poskładany z tego, co zostało w magazynie. Pod hełmem 6B47 ma słuchawki 6M2. Kamizelka to 6B23 i na nią nałożona jest 6SH117. Ma mundur starego wzoru 09, a w łapie wyciągnięty z magazynu stary, niezmodyfikowany PKM. Równolegle obok regularnej armii działali wszelkiej maści ochotnicy, najemnicy i specjaliści robiący tę wojnę na umowę o dzieło, którzy sami sobie kompletowali sprzęt. Z takich środowisk w 2014 roku narodził się chociażby CWK Wagner. Ten sołdat sam sobie sprowadził oryginalny hełm Fast, założył popularną w takich formacjach gorkę i wyposażył swego kałacha w celownik EOTech 551. Wygląda jak prawosławny batiuszka, co było popularną stylową wśród wszelkich formacji kozackich i ochotniczych. Obecnie w połowie 2026 roku coraz częściej EMR zastępuje Multicam. Moda na niego też wyszła z formacji typu Wagner, które chciały wyglądać elitarniej niż zwykłe mobiki w starych EMR-ach. Po ratniku pojawiły się już kolejne projekty. WKBO ma wcielenia 2.0, 3.0 i tak dalej. Obecnie trwa rywalizacja różnych rosyjskich firm, kto stworzy następcę ratnika. Wydaje mi się, że obecnie największe szanse ma projekt koncernu Kałasznikowa, KBS Strelok, którego częścią są kamizelki MRS. Rosja posiada uzdolnionych ludzi, którzy wyciągnęli wnioski z trwającej wojny i mimo konieczności jechania na chińskim sprzęcie oraz drutowania wszystkiego, byli w stanie wymyślić sprzęt adekwatny do sytuacji i potrzeb. Tyle, że na tym etapie dzięgów nie chwataje, czyli pieniędzy po prostu brakuje, a ilość chętnych do okradania państwa wcale nie zmalała. Do tego, jak ktoś tam za bardzo próbuje zmienić rzeczywistość, to wypada z okna, dostaje zawału albo ginie w wypadku lotniczym. Na ich nieszczęście, a nasze szczęście, zabrakło im możliwości. Na przykład pomysł z wprowadzeniem kontraktowej wersji kamuflażu Multicam do jednostek frontowych przepadł, choć żołnierze dalej sami się w niego zaopatrują za prywatne pieniądze. A kontraktowe tkaniny zamiast na front trafiły na przykład do mnie. O czym kiedyś wam jeszcze opowiem na kanale RF-u. Finalnie Rosjanie musieli zmienić kolorystykę kamuflażu EMR do wersji EMR-M, czyli modyfikowanej, by wykorzystać już istniejącą infrastrukturę do produkcji tkanin i w najbliższych latach planują znów odświeżyć wygląd swoich żołnierzy. Także to, co pokazałem wam w tym filmie, właśnie przechodzi do historii. I dla waszej informacji, na mundurach chłopaków możecie zobaczyć nietypowe naszywki z gwiazdą i biało-niebiesko-białą flagą. Wynika to z tego, że ponieważ rekonstruują armię, która wciąż walczy i która popełnia zbrodnie wojenne i która jest, delikatnie mówiąc, bardzo kontrowersyjna, na swoich mundurach nie prezentują oficjalnej symboliki Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Nie zobaczycie więc u nich dwugłowego orła, nie zobaczycie naszywki Waróżonne Siły Rosji oraz nie zobaczycie wstążek Świętego Jerzego. Był to z ich strony świadomy zabieg, żeby oddzielić rekonstrukcję od kwestii politycznych i nie wywoływać niepotrzebnych, nieprzyjemnych kontrowersji wokół odtwarzanych przez nich sylwetek. Jak zaprezentowaliśmy wam w tym materiale, ten konflikt trwa już ponad 4 lata. To bardzo długi okres czasu, więc ta sylwetka żołnierza Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przeszła w tym czasie już kilka różnych zmian i przeszli przez kilka różnych, można to tak nazwać, szpejowych okresów. Grupa Zwiezda, której serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność, pomogła zaprezentować pewien przekrój, oparty przede wszystkim na kamuflażu EMR, podstawowym kamuflażu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie informuję Was, że jeśli szukacie tego typu fantów, a jednocześnie chcecie wesprzeć słuszną sprawę, to w opisie filmu zostawiam Wam link do aukcji charytatywnych. Jako Fundacja Corignis zbieramy fundusze, które zostaną wykorzystane na zapewnienie pomocy psychologicznej oraz normalne, bezpieczne wakacje dla ukraińskich dzieci, które zostały poszkodowane w wyniku działań ludzi, którzy w ramach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej noszą podobne mundury. Tym bardziej dziękuję grupie, ponieważ mimo tego, że realizują rekonstrukcyjnie bardzo trudny temat, to stanęli na wysokości zadania i są w stanie go zrealizować z wyczuciem i ze smakiem. Jak też jesteście zainteresowani tego typu rekonstrukcją, to namiary na grupę Zwiezda zostawię Wam w opisie.
Czyli to i to przyklejamy w ramach podziękowania na pamiątkę.
I zachęcam do odwiedzenia naszej zrzutki charytatywnej, z której, jak już powiedziałem, fundusze idą na pomoc dzieciakom z Ukrainy. Dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie materiału i mam nadzieję, że spotkamy się z chłopakami jeszcze przy innych okazjach. Dziękuję. Po polsku możecie. Hurra, hurra, hurra!
Hurra, hurra, hurra!